Gościem audycji aktualności dnia jest pan Sławomir Horbaczewski, ekonomista. Witamy serdecznie.
Kłaniam nisko, szczęść Boże radiosłuchaczom i szczęść Boże ojcze Grzegorzu.
Szczęść Boże. Chciałbym zapytać o taką jedną ważną kwestię na początek, ponieważ no, żyjemy stopami procentowymi, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, ale tak śledzimy z zainteresowaniem i niepokojem, czy one wzrosną, czy one nie wzrosną, czy będą na tym samym poziomie, na którym były w ubiegłym miesiącu i tak dalej. Tak patrzymy z miesiąca na miesiąc. Natomiast coraz częściej przebijają się głosy różnych osób, czy to ekonomistów, czy komentatorów sceny politycznej, że zapowiadana obniżka stóp procentowych, która miałaby w przyszłym roku nastąpić i miesiąc po miesiącu te stopy miałyby być mniejsze, że to wcale nie musi nastąpić. Dlatego pytanie też do pana, czy to takie tylko gdybanie, czy to są jakieś oceny realne tego, co ekonomiści widzą, co się dzieje dzisiaj?
Byłbym co do zasady ostrożny z mówieniem w sposób jednoznaczny, tak jak wiele osób mówi o tym, co się wydarzy w przyszłym roku, bo oczywiście wiele scenariuszy jest możliwych, a jest taki stary dowcip, który mówi o ekonomistach, że dobry ekonomista to jest ktoś, kto jutro powie, dlaczego dzisiaj nie sprawdza się coś, co przewidywał wczoraj. Więc trzeba być bardzo ostrożnym w stosunku do prognoz ekonomicznych i trzeba mieć świadomość, że różne scenariusze są możliwe. Oczywiście pierwsze podstawowe pytanie, jakie możemy sobie postawić, to jest to, czy sztucznie silne ingerowanie w procesy gospodarcze jest w ogóle uzasadnione. Ja powiem w ten sposób, że bardzo się cieszę, że Rada Polityki Pieniężnej w sposób jako ciało kolegialne, bo pamiętajmy, że jest to ciało kolegialne, organ, który decyduje o polityce monetarnej, czyli pieniężnej, w Polsce jest ciałem kolegialnym, 10-osobowym, w bardzo rozsądny sposób do tego podchodzi i w bardzo rozsądny sposób teraz ostrożnie wyhamowuje dotychczasowe podejście, bo pytanie podstawowe, które możemy sobie postawić z drugiej strony jest takie, czy to podwyższanie stóp procentowych, takie konsekwentnie gwałtowne, tak to nazwę, było uzasadnione. Bo pytanie podstawowe to jest, skąd wzięła się inflacja. Wiele osób zwraca uwagę na to, że górę wzięły czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Przede wszystkim to nagłe zewnętrzne zjawisko, jakim była ta globalna pandemia, która właściwie jeszcze trwa, bo przecież mamy kontynenty na tym naszym doczesnym świecie, gdzie ona w dalszym ciągu jeszcze ma miejsce i to bardzo duże skupiska ludzkie są przez nią dotykane. Wojna, realna wojna, którą mamy w Europie. Więc to są czynniki w Europie. To są czynniki, i to można powiedzieć, bram Polski, u granic Polski. Więc to są czynniki bardzo istotne, których nie możemy w żadnym sensie tego słowa lekceważyć. Z drugiej strony mamy jednak do czynienia dzisiaj z sytuacją taką, gdzie nie ma jednolitego trendu, nazwijmy to proinflacyjnego. Mówi się bardzo głośno w tej chwili o tym, że chociażby w Hiszpanii ostatnie dane, które to jest w ramach Unii Europejskiej, prawda, w Europie i w ramach Unii Europejskiej, gdzie dane za listopad w stosunku do poprzednio publikowanych danych, no mogą zaskakiwać w sensie pozytywnym, to znaczy ta dynamika inflacyjna się osłabia. Jutro spodziewamy się publikacji danych przez Niemców, gdzie też jest najprawdopodobniejszą wersją to, że ta inflacja nie będzie taka silna jak do tej pory. Mówię silna w tym sensie, że w różnych cyklach gospodarczych różnie inflacja wygląda, bo to nie jest tak, że gospodarka tylko i wyłącznie w jedną lub w drugą stronę się zachowuje. Czyli te zmiany w sytuacji gospodarczej są naturalne i one nam zawsze towarzyszyły i będą nam w przyszłości również towarzyszyć. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czyli łagodne dostosowywanie, czyli polityka, z jednej strony polityka fiskalna prowadzona przez rząd, czyli polityka budżetowa, to jest łagodne dostosowywanie się do tej sytuacji, a nie jakaś gwałtowna, szokowa terapia, która na pewno by skutkowała różnego rodzaju problemami społecznymi, zaburzeniami społecznymi. Tutaj ta to konsekwentne prowadzenie tej polityki społecznej moim zdaniem jest bardzo istotne. A Rada Polityki Pieniężnej, dobrze, że są różnice zdań, no bo oczywiście one zawsze skutkują pozytywną wymianą myśli między członkami Rady Polityki Pieniężnej. Ja bardziej bym tutaj zwracał uwagę na to, żeby te dyskusje były wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Czyli Rada Polityki Pieniężnej, to jest 10 osób, to nie jest trudno, żeby 10 osób między sobą wymieniało te poglądy, niekoniecznie za pośrednictwem zewnętrznych mediów. To
no właśnie,
publikowanie.
Panie Sławku, przepraszam, że wejdę w zdanie, ale też tutaj odnosimy się już powoli do tego tak zwanego zdania odrębnego w ocenie budżetu. Kiedy sobie analizowałem doniesienia medialne czy wypowiedź pana prezesa NBP Adama Glapińskiego, który stoi też na czele Rady Polityki Pieniężnej, on z jednej strony ma za złe takie praktyki, bo twierdzi, że skoro jest to zdanie odrębne do niejawnego protokołu, tutaj chodziło akurat o ocenę Rady w kwestii budżetu na 2023 rok, no to takie zdanie odrębne też nie powinno być ujawniane. Skoro jest ujawniane, to pytanie, po co ci członkowie Rady Polityki Pieniężnej to robią?
No właśnie, weźmy pod uwagę to, że Rada Polityki Pieniężnej to jest organ, który ma się zajmować polityką monetarną, pieniężną, a nie brać udział w debacie politycznej czy w debacie publicznej o charakterze politycznym, która była, jest i będzie w każdym kraju na świecie, ale w tej debacie powinni brać udział politycy, a nie osoby, które jako fachowcy zajmują się określoną branżą, swoją branżą i w tej branży zwłaszcza, że chociażby też obrady Rady Polityki Pieniężnej są utajnione, najlepszym takim potwierdzeniem tego jest to, że nawet takie, nazwijmy to, opisanie, streszczenie tego, co się działo, publikowane jest nie od razu po posiedzeniu Rady, tylko jakiś czas po, aby nie wpływać bezpośrednio na sytuację na rynkach, w szczególności na rynkach finansowych. Czyli ta debata powinna być jak najbardziej głęboka, ożywiona i ona powinna być cały czas, ale wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej. Członkowie Rady powinni między sobą te poglądy wymieniać, bo to są ludzie o bardzo różnych doświadczeniach, bardzo różnych podejściach do życia i należy im pozwolić na tą wymianę poglądów i oni mają taką możliwość, branże się spotykają, a dwa też mogą się oczywiście spotykać między sobą, bo przecież rynek to nie jest kilka czy kilkanaście tysięcy osób, które do takiej Rady Polityki Pieniężnej w ogóle mogą być brane pod uwagę, tylko może kilkaset osób, może kilkadziesiąt. To osoby się doskonale znają, więc one też między sobą mogą te poglądy wymieniać i takie zewnętrzne, czy uzewnętrznianie w ogóle, zewnętrzne głoszenie tych poglądów niestety nie sprzyja temu takiemu łagodnemu podejściu, a bardziej sprzyja terapii szokowej, bo oczywiście mogą być różne konsekwencje zarówno medialne, jak i społeczne tego typu wypowiedzi. Więc tutaj bym bardziej zwracał uwagę na te naturalne procesy gospodarcze, które się odbywają i takie wyważone podejście Rady Polityki Pieniężnej, bo to wyważone podejście, czyli zwracanie uwagi na to, co się będzie w przyszłości działo, wyprzedzeniem, czyli nie jutro, tylko pojutrze, co się będzie działo. I teraz, jeżeli patrzymy na te tendencje, które mogą być w przyszłym roku, no to tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że rząd dostosowuje w projekcie budżetu zarówno projektowane przychody, jak i projektowane wydatki do tej sytuacji, której spodziewa się zarówno rząd, jego komórki analityczne, jak i rynek. Rynek się po prostu spodziewa pewnych zachowań na rynku i to jest uwzględniane. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli spojrzymy wstecz za ostatnie 5-6 lat, to wszystkie projektowane budżety po pierwsze były wykonywane, a po drugie one były projektowane zawsze w sposób bardzo ostrożny, bardzo konserwatywny, czyli rząd w sposób bardzo wyważony patrzył w przyszłość i te budżety tak konstruował, żeby one nie były na styk, w cudzysłowie, przepraszam za takie kolokwialne określenie, potoczne, ale żeby one miały jakąś zakładkę, prawda? Czyli jakiś margines bezpieczeństwa. I tak samo to widać w tej polityce, która w tej chwili, tej polityce budżetowej, czyli konstruowaniu budżetu. Więc mnie się wydaje, że możemy się spodziewać w przyszłym roku Jest kilka elementów, które na to wskazują. Możemy się spodziewać rzeczywiście stabilizacji sytuacji, natomiast nie bójmy się powiedzieć, że naturalną rzeczą w gospodarce są różne fazy cyklu koniunkturalnego. I to jest tak, że raz gospodarka idzie szybciej, wolniej do przodu, w cudzysłowie do przodu, czyli jest wzrost gospodarczy. W innych sytuacjach jest taka prawdziwa recesja. Zwróćmy uwagę, że tylko i wyłącznie w pierwszym okresie, kiedy pojawiła się pandemia, nasz wzrost gospodarczy w Polsce był rzeczywiście niepokojący. Natomiast w tej chwili od dłuższego czasu zarówno wzrost gospodarczy, jak i inne czynniki, chociażby kwestie bezrobocia. Przecież my mamy bardzo korzystną sytuację z punktu widzenia nie tylko sytuacji społecznej, ale również gospodarczej, jeżeli chodzi o bezrobocie. To bezrobocie jest niskie. To jest też jeden z elementów, który jest brany pod uwagę przy ocenie sytuacji gospodarczej i przy ocenie tego, czy posługiwać się w sposób agresywny stopami procentowymi, czy w sposób bardzo wyważony. I w tej sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce, wyważone posługiwanie się stopami procentowymi jest zdecydowanie lepsze. My mamy bardzo korzystną sytuację, jeżeli chodzi o bezrobocie. Właściwie można powiedzieć, że to bezrobocie jest typowo techniczne. To nie jest bezrobocie jakieś, które nie napawa niepokojem. Gdybyśmy nawet według polskiego systemu statystycznego, gdybyśmy wzięli europejski system statystyczny Unii Europejskiej, to bezrobocie jest jeszcze niższe. Ono jest praktycznie bezrobociem technicznym, czyli takim, który zawsze występuje, bo zawsze jakieś osoby nie wykonują pracy. Nie dlatego, że nie mogą jej wykonywać, a dlatego, że z różnych powodów nie chcą jej wykonywać, albo na przykład nie są gotowe do jej wykonywania w danym momencie, prawda? Więc tutaj spójrzmy na to z dystansem. Nie stosujmy takich metod, które pobudzają do różnego rodzaju samospełniających się przepowiedni. No bo jeżeli będziemy głośno mówili o tym, że czeka nas za chwilę katastrofa, no to wszyscy, bojąc się tej katastrofy, zaczną się zachowywać tak, jakby ona rzeczywiście miała nadejść. Prawda? Więc takie samo spełniające się przepowiednie nie są dobrym rozwiązaniem.
Ale nadzieja.
Moim zdaniem zdecydowanie. Ja bym powiedział, że to jest rozsądny i uzasadniony optymizm. W nadzieję człowiek sieje, w nadzieję człowiek orze. I to jest naturalne, to już w naszej literaturze, prawda? To są moim zdaniem bardzo rozsądne i zdecydowanie korzystne podejścia do rzeczywistości. Ostrożny optymizm, ja bym to tak określił, prawda?
Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i tę analizę.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również pana Sławomir Horbaczewski, ekonomista, był naszym gościem. Dziękujemy.